Witam was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i bardzo się cieszę, że będziemy dalej analizować to, co rozpoczęliśmy już parę tygodni temu. Będziemy mówić o fundamentach naszego rozwoju, fundamentach naszego charakteru i w jaki sposób to działa. Po to, abyśmy umieli kontrolować, monitorować nasz rozwój, abyśmy wiedzieli, że jeżeli coś jest nie tak, to abyśmy wiedzieli, gdzie mamy przykręcić, dokręcić, popuścić lub zmienić. Bo kiedy będziemy świadomi tego, jak rozwijamy się razem z naszym Panem Bogiem, to będziemy wiedzieli, co nam brakuje, kiedy coś jest nie tak. Mówiliśmy o świadomości. Przypomnę, aby przyszedł właściwy owoc, najpierw potrzebujemy mieć właściwe przekonania. Później istotne są wartości. Po wartościach istotny jest charakter. Po charakterze istotne jest działanie. A działanie przynosi? Tak jest. Przynosi rezultat, przynosi owoc. I w naszym wypadku nie chcemy byle jakiego owocu. My chcemy owoc Ducha Świętego w naszym życiu, czyli charakter Jezusa Chrystusa. I dzisiaj nie będziemy dalej mówili o świadomości, będziemy wracać do świadomości, będziemy drążyć głębiej, będziemy więcej o tym mówić. Dzisiaj przejdziemy do wartości. Dzisiaj będziemy mówić o wartościach, czyli o tym drugim etapie. Ponieważ wartości sprawiają naszą, albo wartości przynoszą przełożenie w tym, jak reagujemy na sytuacje, które są przy nas. Wyobraźcie sobie, że jest niesamowity nauczyciel w szkole. Bardzo dobrze uczy. Jest świetnym fachowcem. Umie wiedzę przekazać. Jest genialny w swoim zawodzie. I w pewnym momencie, ponieważ gościu ma nadwagę, trochę mu włosów wypadło, ma grube okulary, zaczynają go wyzywać dzieci od grubasów, od łysych, od ślepych. I gość wyciąga pistolet i zabija z 40 parę dzieci. Moje pytanie jest do was takie. Kto będzie chciał słuchać o tym, co ma do powiedzenia, kiedy widzi, jak on postępuje? Kto z was posłuchałby, co on ma do powiedzenia, kiedy on zachował się w taki sposób? Co byśmy sobie dzisiaj o nim pomyśleli? Słyszeliśmy takie nazwisko jak Breivik. To, co on zrobił, zamyka nasze uszy na to, co on mówi, bez względu na to, czy to jest właściwe, czy nie. Ja na przykład, bez względu na to, co on mówi, zamykam się na to, ze względu na to, jak postąpił. To jest kwestia wartości w naszym życiu. Otwórzmy drugą księgę królewską. Drugi rozdział od 23 wersetu. Mamy? Cieszę się, że są tacy, którzy mają Słowo Boże przy sobie. Bez względu na to, jakie. Papierowe, elektroniczne, ważne, że mają. Najprawdopodobniej przekłada się to tak, że ci, którzy przynoszą Słowo Boże do kościoła, częściej je w domu czytają. Ale ja takiej statystyki nie przeprowadzałem, ale słyszałem, że tak jest. Dobrze. 23 werset. Stamtąd poszedł do Betelu. To jest mowa o Elizeuszu. A gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: chodź no łysy, chodź no łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Ho. Mąż Boży, Elizeusz, wkurzył się na dzieciaki, bo wyzywały go od łysych. Przeklął ich w imię Pana i niedźwiedzie rozszarpały 42 dzieci. Czym on by się różnił od tego, jakbyśmy dzisiaj spojrzeli się z naszej perspektywy od Brewika? Albo zostawmy tego Brewika, od tego nauczyciela, o którym wam mówiłem. Wkurzył się i strzelał. Wiecie, z naszej perspektywy, oczywiście z naszej już świętego myślenia na Stary Testament, zawsze mówimy, o to były inne czasy, albo to o co innego chodziło. Zawsze staramy się to usprawiedliwić i to jest normalne, bo my potrzebujemy się przez właściwy pryzmat na to patrzeć. I doszukujemy się, ja sam się doszukiwałem wielu rzeczy w tym. Ale fakt jest faktem, że jeżeli by w naszych czasach to było, i zamiast niedźwiedzi byłby pistolet, najprawdopodobniej siedziałby w więzieniu, a w niektórych krajach by go zabili. Aczkolwiek Elizeusz, kiedy chcieli go pojmać, uśmiercał swoich klientów. Także bardzo to dziwnie brzmi. Po co ja to opowiadam? Abyśmy mieli świadomość, że posiadanie mocy bez właściwych wartości może nas doprowadzić w niewłaściwe miejsce. Posiadanie mocy bez właściwych wartości może nas doprowadzić w niewłaściwe miejsce. Świadomość, o której mówiliśmy parę kazań, przynosi nam moc, natomiast wartości przynoszą nam umiejętność wykorzystania tej mocy. Uważam, że Elizeusz nie postąpił w sposób, w który pochwaliby Pan Jezus. Dlaczego tak myślę? Wrócimy do tego pod koniec kazania. A teraz otwórzmy nasz tekst bazowy zapisany w liście Jakuba w pierwszym rozdziale od 21 wersetu. To już jest Nowy Testament. Niech mi ktoś przypomni, jest list Jakuba. A za Hebrajczyków, dziękuję. Trzeba jednak te okulary zakładać. Dobrze. Od 21 do końca będziemy czytać, czyli do 27. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I to jest tekst, na podstawie którego chciałbym dzisiaj parę myśli nam przekazać. Te parę myśli to przede wszystkim takie hasła: słowo, praktyka oraz właściwy proces. Uwaga! Chciałbym, że jeżeli zapomnicie, co było mówione między tymi trzema punktami, to pamiętajcie te trzy punkty. Słowo, praktyka i właściwy proces. Słowo, praktyka i właściwy proces. Pan Bóg dał nam słowo, abyśmy poprzez słowo kształtowali swoje wartości. Pan Bóg dał nam słowo w dwojaki sposób. Pierwszy sposób świetnie opisuje list do Hebrajczyków, a później wchodzi pięknie w drugi sposób. Też list do Hebrajczyków. Początek listu do Hebrajczyków jest taki. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy przez proroków do ojców przez proroków, tak? Czyli pierwszy sposób, który Bóg mówi, to mówi przez proroków, później to jest spisane i my to czytamy. Drugi sposób: o okresu swych dni przemówił przez Syna swego, przez którego także wszechświat stworzył. Drugi sposób, który Bóg przemówił, to przemówił przez swojego Syna, który także jest nazwany Słowem. Więc mamy Słowo, które czytamy w naszych Bibliach i mamy Słowo, którym jest Syn Boży. I Syn Boży, i Słowo, które czytamy, jest dla nas źródłem naszych wartości. Dlatego istotne jest mieć relację ze Słowem czytanym, poprzez które odkrywamy relację ze Słowem żywym, którym jest nasz Chrystus. Różnica między jednym a drugim słowem jest taka, że papierowi i farbie drukarskiej czci nie oddajemy, ale Słowu Bożemu, którym jest Jezus Chrystus, tak. Ale przez te słowo, które czytamy na kartkach i farbie drukarskiej, poprzez natchnienie tego słowa poznajemy naturę i charakter Boga i przez to mamy relację ze Słowem, którym jest Jezus. I to jest bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali, ponieważ kiedy będziemy pamiętali, że Słowo jest dla nas numer jeden, to w nim będziemy szukać wartości. Oczywiście ważna jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Aby zwracać uwagę na to, kto nam czyta te Słowo. Bo są ludzie, którzy czytają Słowo i tym Słowem udowadniają swoje racje, swoje przekonania i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus powiedział: spójrzmy się na owoc ludzi, wtedy będziemy wiedzieć, kogo mamy słuchać. Owoc jest istotny. Owoc człowieka jest istotny. Bo dobre drzewo nie przynosi złego owocu, ani złe drzewo nie przynosi jakiego? Dobrego owocu. Okej. Dobrze. Więc bardzo istotna wiadomość jest zapisana w 21 wersecie. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Kiedy czytamy słowo odrzućcie, to słowo możemy przetłumaczyć w taki sposób, ono taką głębię ma, że mamy odrzucić brud, jak zrzuca się ubranie, albo jak wąż zrzuca swoją skórę. W taki sposób mamy się pożegnać z tym, co niewłaściwe. Słowo brud to jest greckie słowo, które brzmi ruparia. I tu nasz tekst tłumaczy to jako słowo odrzućcie wszelki brud, jako słowo brud. I teraz ten brud może być brudem na odzieży lub na naszym ciele. Więc rozumiemy, mamy pożegnać się z brudem. Jeżeli to jest na naszym ciele, to tak jak wąż rzuca skórę. Jeżeli to jest na naszym ubraniu, mamy tak ściągnąć i się pożegnać. Tak to obrazowo można powiedzieć. Ale to słowo ma też jeszcze inne znaczenie, ponieważ słowo rupos w medycynie oznaczało wosk w uchu. I można by tu spojrzeć się w taki sposób, że jeżeli masz tego wosku tak dużo i tak dużo, że już trudno do niego zaglądnąć do środka ucha, to może okazać się, że staniesz się głuchy, tak? A jeżeli staniesz się głuchy, to nie będziesz słyszał tego, co do ciebie się mówi. Ale kiedy czytamy ten tekst, o którym mówi Jakub, to nie jest mowa o tym, żebyśmy słuchali to, co mówi człowiek do nas, ale słuchali to, co mówi do nas Bóg. Więc może być tak, że mamy zapchane uszy duchowe i przez to nie szukamy Boga. Albo interpretujemy to, co On do nas mówi w niewłaściwy sposób. Albo interpretujemy to po swojemu. Albo gubimy się w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego czytając ten werset, możemy sobie tak to wytłumaczyć, że mamy wyczyścić uszy tak, aby do nich docierał Boży głos. To, co zaśmieca nasze uszy duchowe, to brud i nieczystość w naszym życiu. Niewłaściwą postawę moralną możemy mieć i to może sprawiać, że nie będziemy słyszeć, co Bóg do nas mówi. Jeszcze raz przeczytam. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Odrzućcie ten brud, załóżmy wosk, i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo. Łagodność znowu, to też jest ciekawe słowo, bo to słowo nie ma ekwiwalentu na język polski. Łagodność w tym wypadku oznacza, posłuchajcie, doskonałe przezwyciężenie i kontrolowanie wszystkiego, co w ludzkiej naturze byłoby przeszkodą w zauważaniu, uczeniu się i poddawaniu prawdzie. Jeżeli tak jest, to zobaczcie, to by miało sens z tym woskiem w uchu, który sprawia, że nie słyszymy Boga. Bo jeżeli mam zapchane uszy i nie jestem gotowy ich przemyć, to nie jestem w stanie później być wrażliwy na to, co Bóg do mnie mówi. Nie jestem w stanie się chcieć uczyć, bo nie wiem, czego się mam uczyć. Będę głuchy. Jak to fajnie Pan Bóg poukładał. Więc jeszcze raz, spójrzcie się na ten werset jeszcze raz. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością, czyli przezwyciężajcie i kontrolujcie wszystko, co w ludzkiej naturze jest przeszkodą w tym, abyście się uczyli, abyście się poddawali prawdzie i byście zauważali, co właściwe. To jest to, do czego ten werset nas zachęca. I oczywiście bardzo fajna rzecz. Jeżeli przyjmiemy z łagodnością, czyli z taką postawą wrażliwości, uczenia się i odkrywania prawdy, wszczepione w nas słowo, to wtedy ten tekst mówi, że ono będzie zdolne zbawić nasze dusze. I to jest mowa do ludzi wierzących. I to jest sugestia do tego, abyśmy zobaczyli, że zbawianie naszych dusz jest procesem, który trwa przez całe nasze pielgrzymowanie na tej ziemi. I ten proces potrzebuje być poprzedzony czystością naszych uszu i właściwą postawą, która jest wrażliwa na odkrywanie prawdy, właściwą postawą, która jest wrażliwa na chęć i pragnienie uczenia się. Test. Możemy sobie zrobić test i sprawdzić, co wybieramy, kiedy mamy trudną sytuację w życiu. Kiedy mamy trudną sytuację w życiu, co wybieramy? Czy prawdę Bożego Słowa? Czy czy idziemy za emocjami i okolicznościami. Czyli kiedy jest trudna sytuacja, na którą jesteś wkurzony, to co wystrzela z ciebie? Co z ciebie idzie? Co? To, co jest, to dokładnie, to, co jest w środku. Więc i teraz, jeżeli idzie to, co jest w środku, bo to jest prawda, zaobserwuj, co idzie. Jeżeli idzie coś, co nie ma nic wspólnego z tym, co Słowo Boże mówi, to jest dla ciebie sygnał, że potrzebuje się coś zmienić. I kiedy jesteś łagodny, czyli rozumiemy sobie, że to nie chodzi o łagodność zwykłą, bo to nie jest o to, lecz wrażliwy, otwarty na prawdę i chcesz się uczyć, to kiedy zobaczysz coś, co się wylazło, to będziesz wiedział, że coś trzeba z tym zrobić. Będziesz wiedział, że potrzebujesz zmienić w swoim życiu pewne wartości. Więc to jest dobry test, aby sprawdzić, czy słowo jest w centrum. Po drugie, praktyka. Praktyka. 22-24. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, kim jest. No właśnie. Mogę nawiązać do tego, co Basia mówiła. Po co tu jesteśmy? Czy po to, żeby posłuchać tylko? Pójść do domu i zapomnieć? Czy po to, żeby spraktykować to, co słyszałem? Jeżeli przyszedłem tylko tutaj po to, aby posłuchać i zapomnieć i zabić czas, albo przyszedłem dlatego, że mnie tak nauczyli, albo przyszedłem tak, bo boję się, albo przyszedłem tak, bo mi wypada, albo ktoś mnie kontroluje, albo ktoś sprawdza, to nasze przyjście nie ma sensu tutaj. Jakub mówi nam, że słuchanie w świętym miejscu słowa musi być zastosowane w codziennym życiu. Inaczej słuchanie nie będzie miało żadnej korzyści. Nie ma żadnej korzyści, jeżeli słuchasz, a nic z tym nie robisz. To nas do niczego nie prowadzi. Dlatego słowo i praktyka to są dwie bardzo ważne siostry, bliźniaczki albo bracia bliźniacy z brodą. Jeżeli wiecie, o kogo mam na myśli. Nie może być tak, że mówimy tak, życie życiem, a Biblia Biblią. No wiesz, w Biblii jest tak napisane, ale wiesz, jakie jest życie. Nie będę praktykował tego, co Biblia mówi, ponieważ życie pokazuje mi, że jest inaczej. To jest głos osoby, która nigdy jeszcze do końca nie zaufała temu, co Bóg mówi w swoim słowie. Nie tak ma być. Na nas trochę świat powinien się patrzeć jak na dziwaków. Ponieważ my powinniśmy mieć inne standardy niż ten świat. To my standardy na ten świat przynosimy. I wiecie, i już to tak wygląda. Już to tak wygląda. Sąsiedzi Norwegów. W Szwecji jeden pastor powiedział, że przeczytał list do Rzymian i powiedział, czym jest homoseksualizm i do więzienia go chyba na parę tygodni zamknęli. Co on powiedział nie tak? On powiedział wszystko, co jest tak. Tymczasem dla pojmowania tego świata on był dziwakiem. My potrzebujemy przynosić w praktyce Boże standardy na ziemię. Orzeł, który latać nie będzie, uwaga, jeszcze raz. Orzeł, który latać nie będzie, mniej jest wart niż kura na grzędzie. To napisał Alfred Pala w swojej książce Sukces w swoich rękach. Więc jeżeli usłyszeliśmy ważne rzeczy, jeżeli usłyszałeś, że jesteś orłem, usłyszałeś, że masz właściwą pozycję, usłyszałeś, do czego Bóg cię powołał, a siedzisz i nic nie robisz, to jesteś jak orzeł w kurniku, który jest mniej wart niż ta kura, która znosi jajca. Ale cieszę się, że nie jesteśmy w kurniku. Jestem wśród orłów, ale nie jesteśmy w kurniku. Jesteśmy w niesamowitej przestrzeni. Zobaczcie, dookoła góry i morze. To jest miejsce dla orłów. Wiecie, jesteśmy we właściwym miejscu. Pozwólcie sobie pomarzyć o tym.
Test.
Na to, co kochasz. Sprawdź, ile czasu poświęcasz poza pracą różnym zajęciom. Tam, gdzie jesteś najdłużej, w jakichkolwiek zajęciach, po pracy jesteś najdłużej, to najbardziej kochasz. Jeszcze raz. To, co po zajęciach obowiązkowych, czyli pracy, siedzisz i najwięcej temu czasu inwestujesz, to najbardziej kochasz. I teraz zobacz, czy to, co kochasz najbardziej, jest czymś, co kocha Bóg. I wtedy będziesz miał odpowiedź, jak to jest z praktyką. Czy jesteś orzełkiem w kurniku, czy jesteś orzełkiem na górze? I trzeci punkt. Pierwszy punkt to? Drugi punkt to? Trzeci punkt to, pamiętacie? Właściwe co? Właściwe jest. Właściwy proces. Świetnie, Jasiu. Szóstka z plusem. Ostatnio powiedziałem piątka z plusem. I moja żona powiedziała, przecież są szóstki. Więc mówię, szóstka z plusem już teraz. Masz szóstkę z plusem jakąś tam. Wiem, że nie ma, ale ten plus to jeszcze taki, wiesz. Więc właściwy proces. Ich uwaga. Jeżeli mówię proces, to nie mam na myśli rozprawy sądowej, tylko mam na myśli właściwe etapy rozwoju. Dlaczego powiedziałem właściwy proces? Ponieważ wiemy, że z nas coś wychodzi, kiedy się coś dzieje. I właściwy proces to obserwowanie, czy to, co z nas wychodzi, się przemienia i przynosi owoc, o którym mówi Słowo Boże. Bo, jak pamiętacie z tego wykresu, my mamy spojrzeć się na owoc i zobaczyć, czy on jest właściwy. Jeżeli jest cierpki, to znaczy, że jest niewłaściwy. Więc mamy się na niego spojrzeć i na tej podstawie cofnąć się, w tym wypadku do wartości, i zobaczyć, czy w tych wartościach nie rozpoczęliśmy niewłaściwego procesu. Czyli niewłaściwego etapu rozwoju. Pamiętajmy, że słowo grzech to chybić celu. Czyli kiedy siedzimy w niewłaściwym procesie, to grzeszymy. A my przecież nie chcemy grzeszyć. Amen? Właściwy proces. No, dlatego dwa ostatnie wersety z tego fragmentu przeczytamy. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Ten tekst nam pokazuje, jaki owoc ma nam przynieść właściwa wartość. Owoc to miłość do ludzi. Miłość do potrzebujących, sierot, wdów oraz wysoki poziom moralny. To jest to, co ma przyjść do naszego życia. Jakub mówi czystą i nieskalaną pobożnością. Tam jest greckie słowo, które oznacza nabożeństwo, zewnętrzne wyrażenie postawy religijnej w postaci rytuału, liturgii i ceremonii. Czyli to słowo to oznacza, ta pobożność. I patrząc się takim pryzmatem na ten tekst, można by było powiedzieć, że najpiękniejszym rytuałem i najwznioślejszą liturgią, jaką możesz ofiarować Bogu, jest służba biednym, jest osobista czystość moralna, jest służba potrzebującym, jest służba dla drugiego człowieka. To jest to, do czego Jakub nas prowadzi tutaj w tej myśli. To jest największa pobożność nasza, największy rytuał religijny. Pójście ku drugiemu człowiekowi. Czyli patrząc się na myśl Jakuba, który mówi pod natchnieniu Ducha Świętego, to prawdziwe nabożeństwo nie polega na naszych dostojnych szatach, które ubierzemy, na uroczystej muzyce czy pięknej liturgii, lecz zawiera ono się w praktycznej służbie dla drugiego człowieka i w zachowaniu w siebie w czystości moralnej. To jest prawdziwa pobożność. I nieraz Kościół, może nieraz my możemy pójść w pęd. Piękny budynek, splendor nabożeństwa, ale zabraknie pieniędzy na praktyczną służbę dla drugiego człowieka. Jakub potępia taką postawę. I teraz nie chodzi tutaj o to, aby przekreślić piękno tego, co tu się dzieje. Absolutnie. Nie chodzi o to, aby obniżyć standardy, nie chodzi o to, aby gorzej śpiewać, nie chodzi o to, aby w gorszym budynku być. Absolutnie nie. To jest ważne, istotne i my potrzebujemy Boga objawiać w należyty sposób. Ale jeżeli to jest dla nas ważniejsze, te odczucia tutaj, blich zewnętrzny jest dla nas ważniejszy niż służba dla drugiego człowieka, niż pomoc bliźniemu, niż moralna postawa nasza w każdym dniu, to jest bez sensu. I teraz zobaczcie, kiedy skoncentrujemy się na niedzieli, żeby ona pięknie wyglądała, taką będziemy mieli wartość. A zapomnijmy o całym tygodniu, w którym prawdziwa pobożność ma się objawiać w służbie dla drugiego człowieka. To, że tu przychodzimy, to jest fajnie, się przez jakiś czas fajnie ze sobą poczujemy i co z tego? I co z tego? To jest niewłaściwy proces. To jest niewłaściwy kierunek. W niewłaściwą stronę idziemy. Pamiętajmy, że słowo Pan Jezus powiedział, że cały zakon opiera się na dwóch przykazaniach. Miłości do Boga i bliźniego. To jest to. Widzicie, Bóg i bliźni. To jest postawa. I Słowacki powiedział. Znamy Słowackiego. Znaliśmy z książek, ze szkoły. Powiedział tak. Kościół twój tam, skąd boskie płynie ci natchnienie, a nie gdzie krzyż widzisz, belki i kamienie. Co z tego, że zrobimy wszystko jak trzeba i osiągniemy sukces, jak zabraknie Boga w tym sukcesie? Wiecie, że możemy osiągnąć sukces i może być tu sporo ludzi, a Pan Bóg może się nieciekawie czuć z nami? Wiecie, tytuł kazania zawsze się mówi na początku. A ja go teraz powiem, jaki jest tytuł kazania. Tytuł kazania to słowa Einsteina, który powiedział tak. Najwyższy czas, aby ideał sukcesu zastąpić ideałem usługiwania. Najwyższy czas, aby ideał sukcesu zastąpić ideałem usługiwania. To jest to, co ja widzę w Słowie Bożym. możemy osiągać sukces. I ja jestem zachętą i zachęcam wszystkich ludzi, bo sukces osiągali w swoim życiu prywatnym, żeby firmy im się rozrastały, żeby zarabiali więcej pieniędzy, żeby mogli... No po prostu jestem za tym. Ale powiem wam, przeakcentowanie tego może doprowadzić nas w ślepy zaułek. Ponieważ Słowo Boże mówi nam, że drugi człowiek ma być dla nas najważniejszy po Bogu. Tak nam Słowo Boże pokazuje. I kiedy mówi o sukcesie, mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to Pan Jezus powiedział, oczywiście nie znajdziecie tego w żadnej Ewangelii, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich. Dlatego pamiętaj, słowo, praktyka i właściwy proces. Tylko słowo może zbawić duszę naszą poprzez trwanie i praktykowanie tego, co słyszymy. W konsekwencji tego rozpoczyna się przemiana naszego serca, które staje się podobne do Bożego serca. I wtedy stajemy się pobożni według Bożej koncepcji, wyrażając to przede wszystkim w miłości do drugiego człowieka i w czystości moralnej i w świętym życiu. I kiedy to będzie dla nas wartością, to zobaczymy, że nasze działania się zmienią. Miałem wrócić do Elizeusza. Co z tym Elizeuszem? Czy miał taką wartość, jakiej my to mówimy? Ja nie chcę potępiać Elizeusza absolutnie. To był mąż Boży. Ale chcę pokazać, że często możemy kochać jednego Boga, ale możemy mieć totalnie różne postawy. Tylko dlatego, że możemy z innej perspektywy się patrzeć na to. I teraz, żeby dokończyć tą historię i żebyście zrozumieli, dlaczego zgrzyt jest we mnie, kiedy widzę Elizeusza, który przeklina dzieci i rozszarpują je niedźwiedzie, to chcę wam przeczytać fragment, kto chce może otworzyć, z Ewangelii Łukasza. Znacie ten fragment? Z 9 rozdziału, od 51 wersetu. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy. To mowa o Panu Jezusie. Że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Zatrzymajmy się. Czyli dla Samarytan Jerozolima nie była miejscem świętym. Więc kiedy ktoś przechodził z Żydów, a Galilejczyków do Judei przez Samarię, często pielgrzymki krążyły omijając Samarię, w tym wypadku szli przez Samarię, to Samarytańczycy nie bardzo kochali to. I najprawdopodobniej niezłą musieli wiąchę rzucić, że się uczniowie wkurzyli. Do tego się rozpalili, ale jeszcze jedna rzecz. Oni chodzili z Jezusem, obserwowali Go, modelowali Jego postawę. Ale zobaczcie, w którym oni miejscu byli. Aha, i bardzo, jeżeli czytali Biblię, to czytali ją ze Starego Testamentu. Nie mieli jeszcze nowego. Okej? I kiedy oni usłyszeli, co niegościnni Samarytanie mówią, i gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, rzekli, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Ho, ho, ho. Czyli co im przyszło do głowy? Po pierwsze, wiedzieli, że mają moc. I to jest ciekawe. Czy mieli świadomość? Ale jeszcze w pełni nie pojęli wartości, które Jezus przyniósł. I oczywiście wiemy, że starszym kolegą Elizeusza był Eliasz. Wiedzieli, że mogą ściągnąć słowem ogień z nieba, by pochłonął. I Pan Jezus nie powiedział im, okej, chłopaki, narazili się Samarytanie, więc ich puśćmy z dymem. O właśnie, nie powiedział tak. Lecz powiedział tak. A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł. Nie zgromił Samarytan, lecz zgromił uczniów i rzekł. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I teraz jest ważne coś, co jest dla nas istotne. Coś, co we mnie nie zgadza się z tym, co Elizeusz zrobił. Albowiem Syn Człowieczy, Jezus mówi tak do nich, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Nie chcieli ich przyjąć, idziemy gdzie indziej. Ja przyszedłem, aby zachować ludzi. Nie, aby zrzucić ogień z nieba. Nie, aby ich pochłonąć. Nie, aby ich zabić. Lecz uratować. I wiecie, i uczniowie czytali Słowo Boże, widzieli, co się działo w Starym Testamencie. Więc nie ma się co dziwić, że chcieli tak zrobić. Ale przy Jezusie uczyli się innej postawy, innych wartości, inną twarz Ojca Niebiańskiego poznawali. I w konsekwencji inaczej się zachowywali. Wiecie, ten Jan z Jakubem, który był nazwany synami gromu, tak? Później przytulał się do Pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Mało tego, nazywał się sam umiłowanym uczniem Jezusa. Mało tego, ten gość niesamowicie dużo miłości pisał. Kiedy czyta się Jana, widzi się dużo miłości. Chciał ogień z nieba zrzucić na ludzi. Przy Jezusie się zmienił. I my zmieniamy się, kiedy jesteśmy przy Jezusie. Przy Słowie. Wiecie, żylibyśmy w Starym Testamencie, najprawdopodobniej zrobilibyśmy jak Elizeusz, pod warunkiem, że bylibyśmy w takiej pozycji jak Elizeusz i rozumieli co on. Ale Pan Jezus otworzył nam inną erę. Pokazał im inaczej. Czy Bóg Starego Testamentu był Bogiem braku miłości? Nie. Też tak nie było. Dlatego Pan Jezus potrzebował przyjść i nam naostrzyć wzrok, abyśmy widzieli we właściwy sposób. Dlatego moja zachęta jest, abyśmy obserwowali proces naszego rozwoju i patrzyli się, czy właściwy owoc przychodzi. Jeżeli nie, to coś w wartościach może być nie tak. Słowo, praktyka i właściwy proces. I pamiętajmy, że świadomość przynosi nam moc, ale właściwe wartości, umiejętność jej wykorzystania. Potrzebujemy umiejętnie wykorzystać to, co Bóg zdeponował w nas. Abyśmy nie usłyszeli od Pana Jezusa, co robisz, to nie jest zgodne z moim duchem. Kocham was i błogosławię, jesteście cudowni. Orły, kochane. Amen.